trudna do czytania. Ale kiedy przychodzi Duch Święty i kiedy przychodzi ten ogień i kiedy rozpala to słowo, to niesamowicie w naszym sercu rośnie wiara. Wiecie, wiara nie przychodzi z czytania, wiara przychodzi ze słuchania. A więc kiedy ja uczę Kościół, abyśmy trwali w Słowie, to mówię: ty słuchaj, co Bóg mówi do ciebie. Nie czytaj, same czytaj, no, znaczy trzeba czytać, ale nie czytaj tylko, ale słysz, co Bóg mówi, usłysz, co Bóg mówi. Słuchaj, co Bóg mówi do ciebie. Bo wtedy przychodzi Duch Święty i rozpala to słowo w naszych sercach. I nasza wiara staje się silna, mocna. Wstępuje taki impuls wiary. Pamiętam jedną z ewangelizacji pod Pakistanem. To było w mieście Abahor, w takim rejonie, gdzie mieszkają Sikowie. To są ci Hindusi w turbanach. Oni mają swój rejon. To jest stan Punjab, on jest pod Pakistanem, oni tam mają swoje korzenie. I pamiętam, była sala może z 1000 ludzi, obskurna sala, brudna. Grzyb na ścianie, woda ciekła, była scena duża. I pełno ludzi i nie było ściany tylnej, tylko była droga. A więc ruch niesamowity, samochody jeździły, ludzie chodzili, tłumy się przemieszczały. I była ewangelizacja. I pamiętam, głosiłem na temat niewidomego Bartymeusza z moim tłumaczem i zakończyłem moje przesłanie, które trwało może 35-40 minut. I chciałem zrobić wezwanie. A wtedy z tłumu wybiegły kobiety z dziećmi na rękach i zaczęły krzyczeć: ty módl się do tego twojego Boga, o którym mówiłeś, aby te nasze dzieci uzdrowił. Wszystkie były niepełnosprawne. 15 dzieci. Czy to są wyzwania? To już nie jest piękne nabożeństwo z fajną oprawą. To są wyzwania. I pamiętam, jak wstały, wszystkie wyznawały hinduizm, miały wszystkie symbole religijne. A więc podeszły do przodu, położyły te dzieci, bo one nie umiały chodzić, w ogóle nigdy nie chodziły. Zdeformowane ciała. I stoją przed sceną 15 kobiet rozjuszonych i wołają: ty się módl. Po angielsku krzyczą: ty się módl. Tak jak mówiłeś, niech ten twój Bóg je uzdrowi. Wiecie, ja cofnąłem się i pierwszy raz nogi mi się zrobiły z waty. Stałem na tej scenie i mówię: Boże, pomóż mi. Przychodzi taka bezradność, wiecie? Wtedy przychodzi test tego, co mówisz. I nagle przychodzi impuls wiary. I słowo nagle zaczyna płonąć w tobie. I nagle wiesz, że Bóg powiedział. I to jest ponadnaturalne. Ja tego nie mogę opisać wam emocjonalnie, co się działo, ale to był taki impuls. Ja wiem, że to był dar wiary, że Bóg dał dar wiary w tym momencie, dar Ducha Świętego, takiej wiary, że ja podbiegłem, może podszedłem szybko do przodu, wziąłem jednego chłopca na ręce przed tymi ludźmi. Nigdy miał z 5-6 lat, wychudzony, nóżki chude. Postawiłem go na te jego nogi, na których nigdy nie stał. Do mikrofonu powiedziałem: idź w imieniu Jezusa, nawet nie otwierałem oczu. I puściłem go. A on zaczął człapać w miejscu pierwszy raz w życiu. Zaczął płakać, niesamowicie płakać, bo nigdy nie stał na nogach. Zaczął powoli truchtać do przodu przez tę scenę, a na końcu już biegł i rzucił się w ramiona swojej mamy. Wiecie, co się wydarzyło? Wszyscy ludzie wstali. 1000 osób zaczęli krzyczeć. Zaczęli się modlić wierzący, zaczęli chwalić Boga. Niesamowita Boża obecność wstąpiła. Bóg uzdrowił tylko jedno dziecko z tych 15, a 250 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Kiedy Duch Święty przychodzi, ożywia naszą wiarę. My musimy poruszać się w przestrzeni żywej wiary, ożywionej Duchem Świętym. Wierzyć w Boga każdy potrafi powiedzieć. Ale kiedy idziesz i stajesz naprzeciwko wyzwaniom w życiu to wtedy twoja wiara przechodzi test. Potrzebujemy Ducha Świętego. Naród izraelski, gdy wędrował, w 4 Księdze Mojżeszowej mamy o tym opisane, gdy wędrował do ziemi obiecanej, oglądali niesamowite cuda, które Bóg czynił. Morze Czerwone zostało rozstąpione. Później cała armia egipska, która ich ścigała, została pochłonięta przez wody. Gdy byli głodni, to manna świeża zstępowała z nieba. Gdy woda była zepsuta, zanieczyszczona, to Bóg ją uzdatnił do picia. Kiedy ubrali swoje ubrania, Biblia mówi, że przez całą drogę i ubrania, i buty w ogóle się nie niszczyły. Ale w 4 Księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że oni zniechęcili się w drodze, zniecierpliwili i zaczęli narzekać na Boga i na Mojżesza. Powiedziałem w swoim kościele, że ludzie są ludźmi wczoraj, dzisiaj i na wieki, tacy sami. Jeśli nie będziemy chodzić w Duchu Świętym, jeśli chrześcijanin nie chodzi w Duchu Świętym, to zaczyna być utrudzony podróżą. Zaczyna widzieć same błędy, same trudności, same przeszkody, zaczyna narzekać nad swoim losem, zaczyna utyskiwać, zaczyna mówić o innych źle, zaczyna narzekać na pastora, a w końcu skończy na narzekaniu na Pana Boga. Ale kiedy jest Duch Święty w naszym życiu, kiedy ożywia wiarę, wtedy wszystko wygląda inaczej. Wtedy ja widzę, co jest po drugiej stronie tego problemu, że tam jest Bóg i zwycięstwo od Niego przygotowane. To jest niesamowite. Po drugie, gdy przychodzi Duch Święty do naszego życia, Kościele, to jest bardzo ważne, to Duch Święty sprawia, że na nowo zakochujemy się w Jezusie. Pomyślmy przez chwilę, jak bardzo jestem zakochany w Jezusie. W ogóle, co to jest zakochanie? Co to jest za uczucie? Jeśli jestem zakochany, to jestem gotowy wszystko zrobić dla obiektu mojej miłości, tak? Ci, którzy jeżdżą na kongresy, to może słyszeli, bo się będę powtarzał, ale kiedy ja się zakochałem w Gosi, byłem bardzo odważny. Powiedziałem sobie, nie będę cichym jej wielbicielem, bo takich było kilku. Bo jeśli ja będę jej cichym wielbicielem, to ktoś mi osprzątnie sprzed nosa. A więc zakochałem się, powiedziałem od razu na pierwszym spotkaniu prosto z mostu. I chwyciło. Panowie, mam dla was dobrą radę. Bierzcie się do roboty. Jeśli chcecie mieć dobre, fajne żony, a tu jest mnóstwo takich dziewczyn. Zakochałem się, po prostu na śmierć. Zakochałem się. Pierwszy raz miałem takie uczucie. Byłem gotowy na wszystko. To był rok 86. Nie było telefonów komórkowych, smartfonów, iPadów, iPhone'ów, Messengerów, WhatsAppów, Twitterów, nic nie było. Nic nie było. W dodatku była dyscyplina w kościele. Porządek był, oj, był porządek. Po ślubie dość ze sobą się naprzebywacie. Teraz nie czas na to. Rodzice pilnowali, zakazywali. Jak mnie raz złapali na randce, moi teściowie, nie będę wymieniał ich nazwiska, a nie powinniśmy tam być, przypadkowo. A oni powiedzieli, że to nie przypadek, że ich Pan prowadzi. Tak, tak. Pozwalali nam przebywać ze sobą tylko wtedy, kiedy byłem zaproszony na obiad w niedzielę i mogliśmy być razem ze sobą, zmywając naczynia. Nie było maszyn do tych zmywarek takich, tylko ręcznie się myło, tak? Wiecie, jak żeśmy długo to zmywali? I powiem wam, że po prostu o mało żeśmy te schodzieży, porcelanę nie wytarli całkiem. Po prostu. Zupełnie. Tak żeśmy myli. Musieliśmy być jak najdłużej razem, bo jak umyliśmy naczynia, deser podany, Leszek do domu, Gosia ma naukę. Tyle było. Ale byłem tak zakochany, że nie było żadnych przeszkód. Pamiętam styczeń, minus 25 stopni, muszę pogadać. A więc jak? No dzwonię spod poczty. Był telefon na zewnątrz, powieszony. Było trzeba wrzucić monetę, złotówkę, czy tam jakiś pieniądz, no i można było się połączyć. Gosia siedziała sobie w fotelu przy kaloryferze w swoim domu, a ja stałem na zewnątrz przy tym telefonie. Była godzina około 19 i stoję i zaczynamy rozmawiać. Rozmawiamy 15 minut, pół godziny, godzinę, co chwilę wrzucam. Miałem całą garść. Wrzucam. Gosia pyta, a nie zimno ci? Nie. Super. Aż mnie trzęsło. Byłem gotowy rozmawiać. Zakochany. Wiecie, zakochani w Jezusie chcą z Nim cały czas rozmawiać. Chcą z Nim przebywać. Chcą być w Jego obecności. Chcą słuchać tego, co On ma do powiedzenia. Chcą czuć Jego obecność. Ci, którzy są zakochani, to Duch Święty przychodzi i rozpala tą miłość w naszych sercach. W jednym z listów do kościołów jest powiedziane w Księdze Objawienia Jana: super, jesteś gorliwy, nienawidzisz fałszywej nauki, jesteś oddany, ale mam ci za złe, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Tak? To nam grozi. Kiedy przychodzi Duch Święty, On na nowo ożywa w nas ta miłość, na nowo ją rozpala. Co jeszcze? Kiedy przychodzi Duch Święty, jest wtedy szczególne nawiedzenie niebem, które wyostrzy nasze postrzeganie Bożej obecności. Wtedy nagle widzę, że ja nie jestem sam, że Bóg jest ze mną, że Bóg Wszechmocny, Stwórca nieba i ziemi jest ze mną w każdym miejscu, w którym jestem. Jego obecność, Jego przychylność, Jego moc, Jego chwała towarzyszy mi w każdych okolicznościach mojego życia. Nigdy mnie nie opuszcza. On mi to obiecał. Jakże często o tym zapominamy. Jakże często nie pamiętamy o tym, że Bóg jest obecny, że On się o nas troszczy, że On nas kocha, że On nas przytula do siebie, że okazuje nam cierpliwość, że sprawia, że mamy takie niesamowite poczucie bezpieczeństwa i to Duch Święty sprawia, że mam świadomość, że nie jestem nigdy sam. Czasami zastanawiam się, jaką relację z Bogiem mają chrześcijanie, którzy narzekają, ciągle jestem sam, nikt mnie nie kocha, nikt się o mnie nie troszczy, nikt mi nie pomaga. Wiecie, co w tym samym mówią? Oni narzekają na Boga. Nie ma Go, nie troszczy się o mnie, nie pomaga mi. A Pan Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami. Pośle wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie z wami. I to Duch Święty sprawia, że jest obecność Boża w moim życiu. To On mi ją uświadamia, to On mnie wprowadza w Bożą obecność. Następna myśl. Duch Święty sprawia, że na nowo oddajemy się całym sercem uwielbieniu Boga. Wiecie, co mnie ujmuje w Indiach? Że oni są tacy biedni, bo ja jeżdżę do najniższych kast indyjskich, rzadko usługuję w miastach, zazwyczaj na prowincjach. Mieszkam w okropnych warunkach. Byłem w miejscach, gdzie nie miałem dostępu do prysznica przez tydzień. Przynosili mi wiadro z wodą i kubek do polewania zawsze rano. Jak dałem parę euro, to mi przynieśli ciepłą wodę. A jak nie dałem nic, to ci chłopcy z obsługi tamtych miejsc noclegowych, w których my nocujemy, przynosili zimną wodę. Ale kiedy jestem na zgromadzeniu, kiedy słyszę, jak oni wielbią Boga, nie mają instrumentów w wielu miejscach, nie mają kolorowych świateł, nie mają wszystkich tych gadżetów, które my dzisiaj mamy. Nie mają nawet muzyków. Ja kocham muzyków, chwalców jak u was. To jest błogosławieństwo mieć muzyków. Ale oni bez tego wielbią Boga. I to była pierwsza rzecz, która mnie złamała, że pierwszy raz w życiu, kiedy pojechałem 7 lat temu po raz pierwszy do Indii, pastor prowadzący zgromadzenie musiał krzyczeć, by przestali ludzie wielbić Boga. Mówi, koniec, dosyć, przestańcie, już teraz będzie kazanie. Dosyć, do mikrofonu, bił pięścią po kazalnicy, słuchajcie, koniec, przestańcie się modlić i wielbić. Będziemy to robić jeszcze po kazaniu. Oni tak wielbili Boga, tak głośno, z taką pasją. Ludzie, którzy nie mają dostępu do służby zdrowia, ludzie, którzy mieszkają w nędznych chatkach, którzy nie mają cywilizacji, którzy żyją na prowincji, rozkochani w Bogu, bo Duch Święty tak rozpalił ich serca, aby wielbić Boga z całej siły. Dlatego się nie dziwiłem, że później Bóg tak uzdrawiał ich. Bo Biblia mówi, że Pan mieszka w chwałach ludu swego. On jest obecny. To mnie ujęło. Pomyślałem sobie wtedy, to my, pastorzy w Polsce, krzyczymy, wielbijcie Boga. Ej, Kościele, módlcie się. Proszę, jeszcze trochę, pomódlmy się. Nie, niech nie milknie to zgromadzenie. Zespół przestaje grać, a wszyscy nie wiedzą, co robić dalej. Potrzebujemy Ducha Świętego, jak rozpali nasze wnętrze, jak roznieci duszę naszą do uwielbienia, wtedy będziemy Go chwalić. Ożywia w nas Słowo i sprawia, że ono jest skuteczne przez wiarę. Tak więc zaczynamy widzieć, że to, co mamy, to jest żywe Słowo, to jest miecz. To jest coś, co otrzymaliśmy, aby prowadzić zwycięskie życie. Ostatnio, wiecie, tak ciągle gdzieś coś wyjmuję, jakąś moją notatkę. Za chwilę, jak zacznę otwierać te tablety i smartfony, to tu będziemy siedzieć do północy. Bóg powiedział do Jozuego: rozmyślaj o słowie dniem i nocą. Pamiętacie? Aby ściśle czynić, co w słowie jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Wiecie, ja na początku stycznia, gdy miałem tydzień postu i modlitwy, miałem na jeden wieczór przygotowany ten werset. I zacząłem grzebać, szukać, bo nie bardzo mi się jakoś podobało, czy nie bardzo mi pasowało to ostatnie zdanie. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Pomyślałem, że to tak jak życzenia na urodziny. Niech ci się poszczęści, niech ci się powodzi. I wiecie, doszukałem się w pewnych oryginałach i tłumaczeniach tłumaczenia tego ostatniego zdania. Wiecie, jak ono tak dobitnie, głęboko brzmi z języka hebrajskiego? Wtedy będziesz postępował mądrze w każdej życiowej sprawie. Wiecie, to zrobiło rewolucję w moim myśleniu. To moje powodzenie, to, że mi się będzie szczęściło, jest powodowane tym, że postępuję mądrze w każdej mojej życiowej sprawie, bo w moim życiu jest ożywione Jego Słowo. Jest ożywione w mojej duszy, a więc moje postępowanie, moje decyzje, moje zapatrywanie na życie będzie w oparciu o to, co mówi Jego przesłanie. A to jest droga do dobrego, błogosławionego życia. Jestem przerażony dzisiaj kasnodziejami, którzy głoszą gdzieś tam na internecie czy na konferencjach, którzy mówią, że my nic nie musimy. Że mamy wszystko gratis. Bóg dał nam z łaski wszystko, już uczynił, tylko ty masz brać i nic nie musisz robić. Połóż się na wersalce i bierz. Ale od samego początku niestety Pan Jezus powiedział, musisz się na nowo narodzić. Nie ma innej opcji. A więc jest coś, co nas przymusza. Musisz się na nowo narodzić. Musisz być spragniony i głodny Boga, aby Go przeżywać. Ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Rozmyślaj o Jego Słowie, aby ściśle czynić to, co to Słowo mówi. Musimy, czasami musimy Ileż razy się spotkałem z tym, że powiedziałem jakieś jedno zdanie więcej, mówiąc, że Bóg od nas pewnych rzeczy wymaga. Bracie, zakon głosisz. O dziwo stwierdziłem, że się role odwróciły. Że to teraz my wymagamy od Pana Boga więcej niż On od nas. No chyba jakieś przestawienie rzeczy. Nieprawdaż? Wierzę w przychylność nieba, wierzę, że Bóg błogosławi nas, że nas kocha i my nie musimy czynić ściśle wszystko, co w księdze jest zapisane po to, aby się Bogu przypodobać, tylko to jest dla naszego dobra. To jest dla mojego powodzenia. To jest dobre dla mnie, bo to zmienia moje życie. No, następna myśl jest jeszcze bardziej trudna. Kiedy przychodzi Duch Święty, przekonuje nas o grzechu i prowadzi do szczerej pokuty. Kiedyś ktoś mi powiedział, pastorze, o grzechu to tak ostrożnie, nie w kościele, nie mówmy, bo przerazimy ludzi. Usiadłem sobie i mówię, Boże, jak to jest? I wtedy Duch Święty poprowadził mnie do Biblii i powiedział mi, zobacz, ile razy jest napisane o grzechu w Biblii. I powiedział mi Duch Święty, powyrywaj te kartki. Stwierdziłem, że jakbym je usunął z Biblii, wszystkie miejsca, gdzie jest mowa o grzechu, to nie musiałbym Biblii czytać rok, tylko przeczytałbym ją w ciągu 2 miesięcy, bo była taka cienka. Najlepiej grzech skryć. Ale Bóg nie chce, abyśmy ukryli grzech. Bóg chce nas z grzechu uwolnić. Biblia mówi, że wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nawet mówi tak, gdy modlicie się o chorych, to wyznawajcie grzechy jedni drugim, abyście zostali uzdrowieni. No? Czasami Duch Święty przychodzi do naszego życia jako płomień, który wypala w nas to, co jest złe. Niedawno Bóg dał mi takie widzenie, płomieni, które stępowały. Nie aby rozpalać, ale aby wypalać, oczyszczać. Bo wiecie, symbole Ducha Świętego w Biblii mają ogromne znaczenie. Jeśli mówimy, że symbolem Ducha jest oliwa, to ma pewne znaczenie. Jeśli mówimy, że symbolem Ducha jest wiatr wiejący albo woda płynąca, to ma znaczenie. Jeśli mówimy, że symbolem Ducha jest ogień, to ma znaczenie. Bo jednym z działań ognia jest wypalanie. I nie tylko ogień nas rozpala, ale także ogień nas oczyszcza. Ogień jest ogniem oczyszczenia. Jedną z metod niszczenia odpadów jest spalanie. I Bóg pragnie oczyszczać nasze życie. Zawsze. Zawsze pragnie nas oczyszczać. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli zawalę, jeśli zrobię jakiś błąd, jeśli zgrzeszę w myślach, w słowie, czy poprzez to zrobię coś, co urazi kogoś, to trzeba się do tego przyznać. Trzeba przeprosić. Nie się schować jak żółw w skorupę, aby tam narosło jeszcze więcej. Trzeba się tego pozbyć. Ileż to razy przepraszałem swoje córki, ileż to razy musiałem przeprosić moją żonę. I zresztą razy musiałem powiedzieć zborowi, słuchajcie, pomódźcie się o mnie, bo coś się dzieje z moimi myślami, gdzieś tam błądzą, albo jestem zbyt niecierpliwy, pomódźcie się o mnie. Nie ma w tym nic złego. Cały Kościół mój wie, że jestem tylko człowiekiem, jak każdy z nich. Pastorzy to nie superbohaterzy. Liderzy to nie jacyś gwiazdorzy, którzy są doskonali, idealni we wszystkim. Każdy z nas potrzebuje Bożej pomocy. Ja ciągle chcę się zmieniać. I mówię, Boże, Ty oczyszczaj mnie, rozciągaj mnie, zmieniaj mnie, ucz mnie, wychowuj mnie, bo moje poznanie jest cząstkowe. Chcę więcej Ciebie. I ostatnia rzecz. Gdy Duch Święty przychodzi, zmienia naszą rutynową modlitwę w pełną pasję rozmowę z Bogiem, która rewolucjonizuje nasze spodziewanie się tego, co niemożliwe. Wiecie, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego do naszych modlitw. Jak bardzo potrzebujemy takiego ognia w naszych modlitwach. Gdy modlimy się razem, gdy mówimy: Boże, przyjdź do mojego życia, bo moja modlitwa stała się zbyt rutynowa. Po prostu powtarzam pewne schematy, pewne reguły i brakuje w tym życia. Ożyw mnie, Boże. Leonard Ravenhill, ciągle jeszcze żyjący angielski ewangelista, powiedział kiedyś prorocze słowa, z którymi w pełni się zgadzam. Powiedział tak: jak długo jesteśmy zadowoleni z sytuacji, w której jesteśmy, nic się nie zmieni. Musimy poczuć pewien dyskomfort. Musimy poczuć pewną potrzebę, że trzeba coś zmienić. Kiedy zaczynamy się modlić z taką pasją w Duchu Świętym, kiedy Duch Święty przychodzi i zaczyna ożywiać naszą modlitwę, wtedy nagle nasza rozmowa z Bogiem nabiera zupełnie innego wymiaru. Ja o tym mówiłem na ostatnim kongresie. Pod koniec 2016 roku doświadczyliśmy trzech niesamowitych cudów w Kościele. Trzy osoby zachorowały na nowotwora złośliwego. Jeden młody mężczyzna, który jest liderem naszej jednej z grup domowych, wraz z żoną prowadzą tą służbę. Nowotwór złośliwy jądra. Straszna sprawa. W tym samym czasie zachorowała na nowotwora narządów kobiecych młoda matka, którą opuścił mąż, bo się nawróciła. Z dwójką małych dzieci ją zostawił i związał się z inną kobietą. Ona oddała życie Bogu, gorliwa dziewczyna, wiek 30 lat, dwoje małych chłopców, zdiagnozowana z nowotworem złośliwym. Jeden z naszych kochanych seniorów, człowiek nieprzeciętny, 84 lata, pełen życia, nowotwór jelita grubego. On poddał się zabiegowi, ten nowotwór w tym czasie był usunięty, wycięli 20 centymetrów jelita grubego, poskładali go i mówią: teraz wszystko w ręku Bożym. To było, będzie w tym roku 2 lata temu. Zaczęliśmy się modlić, ale Duch Święty przyszedł do nas. Mieliśmy tydzień postu i modlitwy w kościele. I wtedy Duch Święty przemówił do mnie, Bóg przemówił do mnie i mówi: przeklinaj nowotwora. Ja mówię: Boże, tego nigdy nie robiłem. Czy to jest poprawne teologicznie? Takie pytanie. I modlę się dalej. Nie zwracam na ten impuls uwagi. I Bóg znów mówi: przeklinaj nowotwora, komórki nowotworowe. Boże, powiedz mi, dlaczego? Przekonaj mnie. Modlitwa stała się pasją rozmowy z Bogiem. Wiecie, my w modlitwie możemy z Bogiem rozmawiać. My mamy takie już uformowane, rytualne modlitwy, ale Bóg chce, abyśmy z Nim rozmawiali. Wtedy Bóg mówi do mojego serca: a pamiętasz, jak mój syn chodził po ziemi i przeklął drzewo figowe i powiedział: nie wydawaj więcej owocu, i to drzewo uschło i nie wydało więcej owocu. Zrób to samo. Wtedy już byłem przekonany. Powiedziałem to zborowi, wytłumaczyłem, zaczęliśmy się modlić. Tylko raz w życiu to robiłem. Od tego czasu to się nie powtórzyło. Bo wiecie, ja mam taką teologię, takie zrozumienie, że jeśli coś robimy, to nie po to, aby to powielać, że Bóg zawsze jest kreatywny i coś nowego nam powie. Kiedy Duch Święty przychodzi i obdarowuje nas darami, to nie musimy robić ciągle to samo przy tych wszystkich różnych sytuacjach. Zaczęliśmy gromić, zaczęliśmy przeklinać te komórki nowotworowe. Cały tydzień, każdego dnia. Pierwsze świadectwo wydał ten młody brat, który już miał przerzuty na płucach. że lekarze odeszli od chemoterapii, bo stwierdzili, że nie ma żadnych przerzutów ani komórek nowotworowych. Minęło 2 lata, jest pod kontrolą, jest zdrowym człowiekiem. Nie ma nic. Możecie go poznać, spotkać, może wam wszystko opowiedzieć. Ta siostra nie przyjęła chemii po diagnozie, uchwyciła się wiarą tej modlitwy, to dziś jest zdrową kobietą. Co pół roku jeździ na badania, nie ma nawrotów żadnych komórek nowotworowych. Nie ma. A nasz brat Stefan dziś jest 2 lata starszy. Wtedy miał 84, teraz ma 86. Na każdym nabożeństwie, na każdej grupie domowej, pełen humoru i życia. Z nim przebywać, to człowiek czuje się od razu młodszy. Poważnie wam mówię. Tak go nazywają. Mówią, bracie, z tobą posiedzieć trochę, to człowiek od razu się czuje młodziej. 86 lat. A więc Bóg przyszedł w niesamowity sposób. Nie myślcie, że jestem skrajnie wierzący tylko w uzdrowienie. Ja Boga rozumiem. Ja już dojrzałem, już trochę lat jestem wierzącym. Ja rozumiem dziś zdrowo proces uzdrowienia. Ja wiem, że Bóg może uczynić cud natychmiast i może zabrać chorobę, ale wiem także, że uzdrowienie jest pewnym procesem, które kończy się w niebie. I jeśli ktoś umiera z ludzi wierzących, to nie jest dramat. Wtedy on ozdrowiał. Myśleliście w tych kategoriach kiedyś? To nam napisał mój teść, bo byliśmy ostatnimi żywymi, kiedy odwiedzaliśmy go w szpitalu. Kiedy go wziąłem na ręce i położyłem do łóżka, poprosił o kartkę i długopis i napisał, ważył wtedy chyba 65 kilo, jak piórko. Napisał, ja mam wiarę, ja wierzę. Nie myślcie, że zwątpiłem. Ja wierzę w moje uzdrowienie. Wierzę, że ono jest tuż, tuż. Kiedy wracaliśmy do domu, była godzina 18 z moją żoną, Gosia mówi, tato odejdzie dzisiaj, Bóg go zabiera i daje mu pełne zdrowie i pełne zwycięstwo. Przed północą zmarł. A człowiek, który leżał obok, gdy przyjechaliśmy na drugi dzień, pyta się, kim on był? Czemu on taki uśmiechnięty umierał? Z czego on tak się cieszył? Kim był ten człowiek? Powiedzcie mi, kim był ten człowiek? Dopiero mogliśmy opowiedzieć, kim był i kto mieszkał w jego sercu. Wiecie, niebo nie jest takie złe. Wiecie, w czym jest problem? Że na konferencjach, w kościołach nic o niebie nie mówią. Nic nie mówią o przyjściu Jezusa Chrystusa. Nic nie mówią o tym, co Bóg przygotował dla nas po drugiej stronie. Dzisiaj współcześni młodzi kasnodzieje mówią, głoszą tak, jak być zdrowym, jak długo żyć, jak mieć kupę pieniędzy i jak ładnie wyglądać. To jest przesłanie współczesne. Ale Kościół musi usłyszeć, że Bóg przygotował dla nas miejsce, jakie sobie nie możemy wyobrazić. Kościele, niech Duch Święty wam to objawi, my będziemy chodzić po złotych ulicach. Tak mówi Biblia. Ja byłem w Dubaju, głosiłem w Emiratach Arabskich na ewangelizacji. Wiecie, co oni tam mają? Centrum Dubaju jest wyłożone kostkami granitowymi. Po tym jeżdżą samochody. My mamy betonowe kostki, brukowe. Oni mają granitowe. Szejkowie tak zrobili. Ale złotych nie mają. Jeszcze tak dobrze im nie jest. To tylko w niebie. Tam mamy złote ulice. Biblia mówi, tam łez nie będzie, chorób nie będzie, smutku nie będzie, wrogów nie będzie. Przecież to jest super, mega, gigant miejsce. Dlaczego się go bać? Dlaczego się obawiać przejścia na drugą stronę? Przecież tam przygotował dla nas Pan dom. Pan Jezus powiedział, odchodzę od was, aby przygotować wam miejsce, a w moim domu wiele jest mieszkań. Amen? Po prostu my musimy mieć tego objawienie. Jeśli mamy tego objawienie, to wiemy, że ostatecznym zwycięstwem naszego uzdrowienia jest przejście do wiecznego życia. Ale po drodze Bóg ma moc nas uzdrawiać. Jezus to wywalczył dla nas poprzez swoje sińce i rany. Kiedyś Duch Święty, macie jeszcze parę minut? 3 osoby pokiwały, tak. Nie wiem, czy to wystarczy. Dobra, ja to wszystko zamykam już. Ktoś powiedział, że to w ogóle nic nie znaczy, jeśli kaznodzieja zamyka Biblię. Kiedyś Duch Święty objawił mi, bardzo to przeżyłem, objawił mi podejście do Wieczerzy Pańskiej w Kościele. Po prostu dla mnie to była rewolucja. To było w tamtym roku, na początku 2017 roku. Po raz pierwszy, gdy się modliłem i przyszedł Pan, zrozumiałem, co to znaczy, że wielu niegodnie do Wieczerzy Pańskiej przystępuje, dlatego wielu jest chorych, słabych, a niektórzy umarli. Zawsze myślałem, że tu chodzi o to, że ludzie z jakimś grzechem, z jakimś nieczystym sercem, z jakąś nieprawością do wieczerzy przystępują i dlatego Bóg ich kara i oni umierają, są chorzy i cierpią. Duch Święty mi pokazał zupełnie coś innego. Dopiero te słowa, które są przed tym, otworzyły mi oczy. Bo nie rozróżniamy ciała Pańskiego. I zacząłem mówić w Kościele, słuchajcie, zupełnie zmieniliśmy podejście do wieczerzy. Słuchajcie, kiedy my bierzemy wieczerzę, kiedy bierzemy chleb, to jemy uzdrowienie Jezusa. Jego złamane ciało, które nas leczy. Popadliśmy w taką rutynę w Wieczerzy Pańskiej. Nie rozróżniamy, bierzemy, bo trzeba brać. Ale kiedy bierzemy i modlimy się i dziękujemy i Duch Święty nam objawia, że jest życie, że jest uzdrowienie, że sińce i rany nas leczą i że krew Jezusa nas oczyszcza, obmywa. Wtedy nagle ludzie zaczęli zupełnie inaczej przeżywać Wieczerzę Pańską. Stała się radosną ucztą. Radosną, piękną, pełną uwielbienia, pełną uśmiechu, pełną takiego zwycięstwa społecznością. Zaczęliśmy do tego podchodzić w sposób bardzo radosny, niepoważny, radosny. Bo mówimy o życiu, mówimy o uzdrowieniu, mówimy o obecności Jezusa, o Jego zwycięstwie. A więc Duch Święty, gdy przychodzi, zaczyna te rzeczy w nas zmieniać i nam objawia. Czy jesteś dziś spragniony Ducha Świętego? Chciałbym się z wami modlić. Chciałbym, abyśmy stanęli przed Panem i żeby tak Bóg z nieba wylał na nas taką świeżą falę Ducha Świętego. Ja to czułem już, gdy wielbiliśmy Boga pod koniec uwielbienia. Była taka obecność Pana. Duch Święty dotykał naszych serc, ale wierzę, że Pan chce dokończyć tego, co rozpoczął. Powstańmy wszyscy. Jeśli możemy was, muzycy, poprosić tutaj na scenę. Halleluja. Chcielibyśmy się modlić, niż zespół dojdzie do nas. Przez chwilę. Dajmy sobie trochę czasu, aby oczekiwać na Pana, aby otwierać się przed Nim, aby pozwolić Duchowi Świętemu, by tak teraz przepływał przez nasze serca, przez nasze życie. Halleluja, halleluja. Panie, wznieśmy nasze ręce. Panie, dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Ci, że w szczególny sposób przychodzisz do nas dzisiaj. Panie, że mówisz do naszych serc. Panie, że pokazujesz nam głębię Twojego Słowa, że pokazujesz nam, Panie, jak dobry jesteś, jak wiele dobrych rzeczy masz dla nas. Panie, tak dziękujemy Ci, że Duch Święty, to mogliśmy dzisiaj też odczytać, przeżyć, nie jest tylko dreszczykiem emocji, nie jest tylko uczuciem doznanym przez chwilę, ale Duch Święty jest osobą, która przychodzi do naszego życia, która wypełnia nas swoją obecnością, która nas zaczyna prowadzić i zaczyna w naszym życiu objawiać wielką Bożą moc. Panie, dziękuję Ci, że gdy Duch Święty przychodzi, to wtedy ożywia naszą wiarę, ożywia Słowo w naszych sercach, Wtedy Duch Święty rozpala miłość do Jezusa. Wtedy Duch Święty na nowo ożywia nas do uwielbienia, do oddawania Bogu chwały. Naszą modlitwę zmienia w taką rozmowę z Bogiem pełną pasji, radości, także odpowiedzi, które przychodzą. Panie, dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że dzisiaj Twój Kościół zostanie na nowo napełniony Duchem Świętym i mocą i obecnością Jezusa. Panie, modlę się, aby chwała Twoja stąpiła. Panie, aby nasze życie było pełne Bożej obecności. Abyśmy słyszeli od Ciebie każdego dnia. Aby Duch Święty nas wzmacniał każdego dnia. Aby nas wyposażał do zwycięskiego życia. I abyśmy byli gotowi zawsze dać diabłu otwór, który chodzi wokół nas jako lew rczący. Panie, dziękuję Ci, że Ty uczyniłeś nas zwycięzcami w Jezusie. I że Ty chcesz, aby wolność Chrystusowa unosiła się z naszego życia i dotykała ludzi, którzy szukają sensu życia. Pragną znaleźć odpowiedź na swoje dylematy. Panie, dziękujemy Ci. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, uwielbiamy Ciebie. Halleluja Ci, Jezus. Mam takie widzenie od Boga. Mam takie wielkie pole. Jest mnóstwo takich wąskich, małych strumyczków, które płyną. I Bóg mówi, że to jesteście Wy. Że każdy z Was, czy z każdego z Was wypływa taki strumyk. I to jest piękne. Ale Bóg mówi, to jest dopiero początek. Ja chcę, aby te strumyki zamieniły się w rzeki. W płynące rzeki, w których płynie woda żywa, woda, która uzdrawia. W której płynie ta woda życia z Bożego tronu. I Pan mówi, chcę, abyście pozwolili, by do tej wody mogli przychodzić inni. Aby mogli odnajdywać tam uzdrowienie, wybawienie, aby tam mogli zobaczyć prawdziwe życie, aby tam było mnóstwo owoców, które cudownie smakują, które sprawiają, że chce się ludziom żyć w tym zagubionym, pełnym nieprawości świecie. Pan mówi do Was, że jesteście tymi żywymi strumieniami, jesteście nadzieją, jesteście tym Bożym głosem tutaj na ziemi, w Waszych miastach, w Waszych miejscowościach, na Waszych osiedlach, w Waszych rodzinach, wszędzie tam te strumyki chcą płynąć. Nie zamykaj tamy, podnieś ją, niech płynie ta woda, uzdrowieńcza woda, która dotykać będzie innych i przemieniać ich życie, bo Bóg wybrał Ciebie, bo Bóg powołał Ciebie, bo Bóg przeznaczył Ciebie jeszcze przed Twoim urodzeniem, abyś był Jego naczyniem, z którego wyleje tą wodę żywą, która dotknie się wielu ludzi. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci. Bóg Cię chce używać w domu. Bóg chce używać Ciebie w miejscu pracy. Bóg chce używać Ciebie na ulicach. Bóg chce Ciebie używać w sklepie. Bóg chce używać Ciebie, gdy odwiedzasz znajomych. Jesteś Jego strumieniem, jesteś Jego źródłem, jesteś Jego wodą, jesteś Jego życiem, jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego umiłowanym. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Uwielbimy Pana przez chwilę. Zaśpiewajmy jakąś pieśń z zespołem. Tak skończymy tą pieśń. Poprosimy, aby na nas spłynęły te wody, które poszerzą nasze życie, rozciągną nasze życie. I będziemy modlić się w duchu, będziemy wielbić Pana przez chwilę. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus.